Cyberjada w Radiu Lublin.
Cyberjada w Radiu Lublin. Jest czwartek, kilka minut po godzinie 18. Zatem zaczynamy dyskusję.
Kilka minut po świętach.
Kilka minut po świętach. Dyskusję jak co tydzień na trzy głosy okołomedialną. Dyskusję, która dzisiaj także będzie traktowała o pewnych zjawiskach technologicznych, aplikacjach, ale pozostaniemy przynajmniej do pewnego stopnia w duchu świątecznym czy
aksjologii wielkanocnej.
No właśnie, no właśnie. Pozostaniemy, czyli trzy gadające głowy, jak już powiedzieliśmy, i wszystkie te trzy głowy Państwo usłyszeli. Jan Chudzik jest ze mną w studiu.
Witam Państwa.
Piotr Celiński.
Dobry wieczór.
Ja się nazywam Przemysław Wiatr. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Za co dziękujemy. Panowie, dzisiaj o takich technologiach w świecie cyfrowym, które w jakiś sposób dbają lub próbują skomercjalizować nasze dane, dane użytkowników w sytuacjach, w których tych użytkowników nie ma. I to nie ma chwilowo, bo wyszli, bo są offline, czy z jakichkolwiek innych powodów, tylko dlatego, że zmarli.
Czyli skomercjalizować na wieczność.
Czyli skomercjalizować na wieczność. Cały ten obszar, który wydaje się jakiś taki niszowy, wydaje się pewnym zjawiskiem marginalnym, okazuje się, kiedy się mu przyjrzeć, okazuje się zjawiskiem całkiem rozbudowanym, to znaczy pisze się na ten temat.
A już co najmniej niezwykle szybko się rozkręcający.
Rozkręcający, dokładnie. Pisze się na ten temat poważne, akademickie książki.
Badania są prowadzone.
Są prowadzone.
Kierunki studiów nawet.
Są prowadzone, tak? To tego nie wiedziałem.
No to, są kierunki studiów. Jak zdigitalizować historię prywatną?
Na przykład. Aha, okej. Okay. To jest jeden z wątków, okej?
Okay. Międzykulturowe badania różnic w postrzeganiu cyfrowej nieśmiertelności. Są już zespoły, są granty na ten.
Są w związku z tym także, bardzo konkretne pojęcia. No ogół anglojęzyczne typu digital afterlife, mamy takie pojęcie.
Deadbots,
ale są też griefbot. Tak, są griefboty, czyli boty żałobne.
Koledzy korzystają z tej samej sztucznej inteligencji, kiedy się przygotowują.
Tak, dokładnie.
No i backupy. To jest też backupy, ten taki nasz wieczny, digitalny zastępnik, taki kopia nasza. Mhm. To też funkcjonuje jako w polskim, widzę już w polskiej literaturze na ten temat.
Pojawiają się takie
bardzo
terminy.
Bardzo naokoło, ale zmierzamy do tego, żeby dzisiaj skupić się na nie tylko narzędziach, ale i przyzwyczajeniach i oczekiwaniach wobec tych narzędzi dotyczących tego, jak powinniśmy zarządzać naszą cyfrową obecnością w sytuacji, kiedy nas zabraknie, komu powierzyć prawa do administrowania takimi zasobami, komu je odebrać, w jaki sposób zdecydować o tym, czy i co ma po nas pozostać i dla kogo ma być dostępne. Cały szereg pytań, które wydają się być już za chwilę przedmiotem naprawdę poważnej troski ze strony wszystkich tych, którzy żyją w cyfrowym świecie. No bo tego rodzaju decyzje, jeśli ich nie podejmiemy sami, to ktoś je podejmie za nas. I jeśli sami nie stworzymy sami dla siebie takich backupów, to ktoś je zrobi za nas i będzie nimi zarządzał niekoniecznie w naszym imieniu.
Zauważmy, że te pytania, które Piotr wymienił, są zarówno natury prawno, czyli legislacyjnej, jak i etycznej. Że to te dwa aspekty są
nie mówiąc o pieniądzach.
Związane. No, a za wszystkim kryje się tutaj biznes, komercjalizacja, monetaryzacja, wszystko zostaje. Zostajemy towarem po śmierci, która właściwie nie wiadomo, czy jest tą śmiercią, czy nie.
No tak, bo pojawiam się.
Biologiczną tak, ale cyfrową nie, jak długo. Kto będzie z nami rozmawiał i co my będziemy mówili wówczas.
Ponieważ w ramach tego świata, to o czym Piotr teraz powiedział, to jest jedno, czy wszyscy będziemy się musieli prędzej czy później nad tym zastanowić. I dzisiaj portale społecznościowe i miejsca, w których przechowujemy dane, już także mają, są przestrzenią, którą, w której można pewne rzeczy zaprogramować. To znaczy, co się stanie z naszymi danymi, kiedy nas zabraknie. Natomiast jest też cały szereg zjawisk, które odwołują się właśnie do konceptu tak czy inaczej pojętej nieśmiertelności, czyli które aplikacje, które obiecują jakiś rodzaj życia po śmierci, w cudzysłowie oczywiście, głównie dla tych, którzy zostaną. Tak? To znaczy chodzi nie o tych, którzy odejdą, tylko o tych, którzy zostaną, żeby mieli kontakt ze zmarłymi, z jakąś cyfrową wersją tych zmarłych, więc to jest jeszcze jeden aspekt tej
To idzie nawet jeszcze dalej. Idzie to w tę stronę, że hollywoodzkie filmy obiecują nam, że nie poprzestaniemy na tym, że będziemy zdigitalizowani jako archiwum, tylko że to archiwum stanie się w pewnym sensie jakby przedłużaniem, faktycznym przedłużaniem naszej osobowości.
Świadomości.
Świadomości.
Tak, ktoś będzie z nami rozmawiał.
Zdolności do myślenia, zdolności do przetwarzania zasobów, czyli to nasze cyfrowe życie będzie nie tylko albumem do obejrzenia dla kogoś, ale może być rodzajem jakiegoś alter ego, które przeżywa naszą fizyczną dzisiejszość.
Na pewno może być interaktywne, bo tego rodzaju aplikacje już się pojawiają i o takich aplikacjach między innymi, ale nie tylko, będziemy dzisiaj w Cyberjadzie rozmawiać. Pierwsze dłuższe wejście już za chwilę.
Cyberjada w Radiu Lublin.
Cyberjada w Radiu Lublin. Dzisiaj poświątecznie o tematach około świątecznych, ale...
O życiu po życiu.
O życiu po życiu, nie tylko świątecznych, no bo doświadczenie śmierci jest czymś, co nam towarzyszy i nie jest czymś, czego świat cyfrowy, nie jest czymś, co świat cyfrowy może pozostawić. Świat cyfrowy, tak jak kultura popularna, pożera wszystko.
Śmierć obca jest cyfrowemu światu, gdyż w cyfrowym świecie wszystko podlega logice loopu i nieustannej kontynuacji.
No tak, tylko
że... Śmierć jest po prostu niedoskonałością analogowego świata.
Okazuje się, że pojęcie użytkownika w świecie cyfrowym nie musi oznaczać odłączenie tego użytkownika z jakichś powodów od sieci, nie musi oznaczać, że to, co ten użytkownik po sobie pozostawił w tym loopie, w tym kręgu danych w dalszym ciągu nie będzie funkcjonować. No, musimy sobie zdać sprawę, pewnie nieczęsto o tym myślimy, że media społecznościowe, no, idąc od czasów prehistorycznych, czyli od 2006 roku i pojawienia się Facebooka...
Od czwartku,
tak, 15:30, pojawienie się Facebooka w tym użyciu komercyjnym na całym świecie, także w Polsce, to był, zdaje się, 2006 rok. To jest raptem 20 lat. Więc biorąc pod uwagę jakąś historię długiego trwania kultury, czy nawet, to nie jest nawet pokolenie de facto, już dzisiaj na takich mediach społecznościowych jak Facebook obserwujemy całkiem sporo profili osób, które nie żyją, a które w jakiś sposób funkcjonują. To znaczy te profile są najczęściej wykorzystywane przez bliskich do tego, żeby w jakiś sposób cyfrowo, za pośrednictwem takiego portalu, wspominać, przypominać pewnie jakieś rocznice lub inne wydarzenia. No, musimy sobie zdać sprawę z tego, że tych kont będzie, czy nam się to podoba, czy nie, przybywać. Z każdym rokiem będzie ich przybywać. Być może znajdziemy się w pewnym momencie w takiej sytuacji, w której tych kont będzie równie dużo albo nawet więcej niż kont osób, które żyją. No i to jest...
To może oznaczać w pewnym momencie taką sytuację, w której w internecie żywi są wszyscy, którzy kiedykolwiek żyli w czasach cyfrowych.
Którzy zostawili jakiś ślad.
Jakieś ślady. Jedyny problem, który tutaj bym miał z tym, polegałby na tym, że to jest tak naprawdę, to w co weszliśmy, to jest jakiś rodzaj takiej gry pomiędzy nami a wielkimi firmami, które zarządzają danymi, polegającej na tym, kto skuteczniej jakby pogrzebie w życiu danej osoby i kto więcej danych na temat tego życia zbierze, przetworzy. a potem udostępni. I wydaje mi się, że to będzie taki rodzaj jakiegoś, jakaś linia graniczna, jakaś linia sporu pomiędzy społeczeństwami, pomiędzy ludźmi, a wielkim biznesem, wielkimi korporacjami i również zakusami politycznymi. Do tego stopnia, że mi się natychmiast kojarzy to, o czym mówimy, całe nasze cyfrowe dziedzictwo, cyfrowe przeżycie po życiu. Kojarzy mi się z tym wspaniałym odcinkiem Black Mirror Eulogy, w którym mamy do czynienia z sytuacją możliwości odtworzenia wspomnień na bazie tego wszystkiego, co jest zdigitalizowane. Przy czym niesamowitym twistem w tym konkretnym odcinku jest to, że wspomnienia poszczególnych osób zaczynają być krzyżowane ze sobą i nagle okazuje się, że to, co pamiętamy my ze swojego życia i również te ślady cyfrowe, które mamy ze swojego życia, no różnią się od tych śladów z cudzego życia, pomimo tego, że okoliczności naszych żyć się bardzo mocno ze sobą przecinały. I nagle pojawia się sytuacja, w której do gry wchodzi ktoś taki, kto reżyseruje pamięć, kto pisze scenariusz dla tej pamięci, dlatego że to on decyduje o tym, która kamera uchwyciła bardziej prawdziwą rzeczywistość. Czy kamera...
Kreatywna pamięć.
Kreatywna pamięć. Polityczna pamięć, kreatywna pamięć, ale to jest też nieunikniony element takiej sytuacji, do której moglibyśmy potencjalnie dojść, czyli do sytuacji, w której wszyscy żyjemy cyfrowo, wszyscy mamy jakieś wspomnienia, wszyscy jakoś pamiętamy tę rzeczywistość, a to się nagle okazuje, że ktoś nam opowiada o naszym życiu historię, która kompletnie nie mieści się w naszej wyobraźni albo nie mieści się w naszej pamięci. Ja uważam, że nie jesteśmy na to gotowi. To będzie tak wspaniale, jak brzmią wszystkie obietnice na temat tego, co możemy zyskać, tak równie przerażająco mogą wyświetlać nam się konsekwencje tego, kiedy zaczniemy bawić się z pamięcią właśnie w taki sposób, w jaki oferuje nam cyfrowość. Zobaczcie, że dzisiaj nawet to, co się dzieje między społeczeństwami choćby w Europie, czyli te różne polityki pamięci, to już teraz jest nie do ogarnięcia, a co w sytuacji, kiedy zacznie się to z samej góry przenosić jeszcze na poziom prywatny, kiedy ludzie między sobą zaczną walczyć o to, kto lepiej pamięta, kto prawdziwie pamięta.
No tak, to jest, Piotrek mówi o, używa słowa ta rzeczywistość i pamięć tej rzeczywistości, o pamięci, czyli tej, która jest związana, zawsze jest jednostkowa, związana z indywidualnymi historiami, ale nie jest to historia ta, która dotyczy zbiorowości grup, która dotyczy osób publicznych i wydarzeń, które wyznaczają bieg właśnie historii. I to jest kompletnie... Znamy pojęcia historii alternatywnej, tak? Historii alternatywnych, że możemy... Co by było, gdyby? Natomiast w tej perspektywie, którą Przemek, tej długoterminowej, znaczy to długo, jeśli jeszcze pomyślimy o funkcjonowaniu, więc, Facebooka, powiedzmy, tak, 20-30 lat, to pojawi się sytuacja, w której my do końca nie wyjdziemy poza. Znaczy nie będzie innych źródeł informacji, jak tylko te, które będą przetwarzane w jakiś sposób statystyczny, tak, według oprogramowania, które zarządza sztuczna inteligencja. Kto będzie administratorem tej sztucznej inteligencji? Kto będzie dobierał?
Kto wyreżyseruje twoją pamięć?
Te algorytmy ustawiał. Właśnie reżyserował. Czyli mamy z jednej strony pamięć indywidualne, losy indywidualne, które będą się zacierały, bo będą zdeterminowane. Nie będziemy sięgać do fotografii tych papierowych, które były w albumach tradycyjnie. Czyli nie będziemy sięgać, ponieważ będziemy one są wszystkie cyfrowe. A dzisiaj z obrazem, ze słowem, z tekstem programy komputerowe zrobią wszystko.
W tym kontekście innego nieco takiego duchowego, egzystencjalnego znaczenia nabiera ta nowomowa Unii Europejskiej i różnego rodzaju opowieści o ochronie danych osobowych. I jest takie pojęcie prawo do bycia zapomnianym. Mamy w RODO artykuł 17. I każdy obywatel ma prawo do tego, żeby...
Ma mieć.
Tak, żeby jego dane były usunięte z przestrzeni cyfrowej, jakiejś usługi, jakiejś aplikacji w sytuacji, kiedy te dane nie są już...
Co jest
już,
dzisiaj po prostu niemożliwe.
Znaczy, te dane nie są już w rzeczywistości, znaczy, nie są już potrzebne. No właśnie i teraz...
Jeżeli nie będziemy mieli prawdziwych danych, to je wygenerujemy.
To je wygenerujemy, stworzymy je.
Te alternatywne, wyprodukujemy film na ten
samo
temat.
Pojęcie alternatywnych historii czy alternatywnych pamięci, także historii, bo teraz gdzie będziemy mieli... nie wiem, oryginalne podręczniki, gdzie będziemy mieli archiwa dla historyk, gdzie będzie sięgał, gdzie pójdzie, gdzie z kim będzie rozmawiał.
No to już
z kim będzie rozmawiał, czyli kim będzie historyk, rozmowy tak prowadzi. No,
historyk przyszłości na pewno nie będzie osobą, która szuka danych, które są głęboko zakopane, które są jednostkowe, raczej będzie musiał, jego zadaniem będzie przekopanie się przez sterty danych zupełnie bezużytecznych.
Ja myślę, że on w ogóle będzie chodził w poprzek danych, w poprzek historii prywatnych. Nie tak, jak to dzisiaj wygląda, że historia jest jakimś ciągiem zdarzeń od przeszłości ku przyszłości, tylko raczej będzie to próba poskładania rzeczywistości, poskładania charakteru wydarzeń, procesów społecznych w oparciu o szereg równoległych do siebie właśnie tych historii małych, prywatnych. Ja mam trzy przykłady, które to potwierdzają. Pierwsze to jest to, do czego zachęca Library of Congress, amerykańska. Bo dla nich nowym wyzwaniem i takim dużym programem, który chcą uruchomić, który już w zasadzie uruchomili, jest personal archiving, czyli zachęcenie społeczeństwa amerykańskiego, ale nie tylko, do tego, żeby się samodzielnie archiwizować, żeby zapamiętywać swoje życie cyfrowo. Podpowiadają narzędzia, podpowiadają pewne schematy działania, podpowiadają miejsca, w których można to składować i nawet oferują po temu jakieś swoje własne zasoby. No ale pomysł polega na tym, że ostatecznie ileś set tysięcy osób, a być może ileś set milionów osób zacznie w ten sam sposób pracować nad swoim jakimś dziedzictwem. I z tego powstanie wiedza historyczna, która będzie po prostu gigantyczna, nie? Która się w bardzo wielu miejscach przecina, a która również która, w wielu miejscach się rozchodzi.
Powiedzmy wprost, która dla człowieka jest bezsensowna na tym poziomie, na którym wyobrażamy sobie, że jesteśmy w stanie otworzyć jakąś książkę, ją przeczytać i wyciągnąć z niej jakiś sens.
Tak, dokładnie, bo przecież historia polega na szeregu uproszczeń. Tak? Pewne rzeczy się pomija, inne rzeczy się uwypukla, jednym rzeczą się nadaje interpretacje takie,
no tak, tylko, że w tych technologiach, w tym kontekście technologicznym, który narzuca nam, który będzie determinował, określał materiały, na podstawie których te historie będą pisane, czy opowiadane, rejestrowane, ten materiał jest płynny. On będzie, on nie będzie miał żadnej, oczywiście historia jako nauka to jest refleksja nad metodologią tak zwaną, prawda, historii. To jest wspaniały temat, znany niezależnie od technologii cyfrowych. Natomiast uwarunkowania, które narzuca dzisiaj komputer, programy i przede wszystkim sztuczna inteligencja, mogą zmienić naprawdę cały warsztat, całą optykę, a także losy społeczeństw.
Tak,
losy,
zgoda, dlatego że kategoria pamięci zbiorowej zacznie być czymś zupełnie innym niż była do tej pory.
No, mamy historię tak ważną od lat, od drugiej połowy, gdzieś tam 80., 90. lata, historia mówiona, czyli wracamy, rejestrujemy, nagrywamy z bohaterami wydarzeń, tak? Próbujemy być jak najbliżej. I to jest to są te polityki pamięci, tak? Bo pamięć stała się ważna, a nie tylko te makro opowieści o losach społeczeństw, kontynentów, władzy, państw i tak dalej, tylko ta mikrohistorie. No ale jak dzisiaj te mikrohistorie będą tak, jak mówisz, jak Biblioteka Kongresu zamawia, wszyscy nabierają. I teraz tworzenie z tego, programy będą wybierać statystyczne prawdopodobieństwo, tak? Znaczy najbliższe, zadajemy pytanie sztucznej inteligencji i ona nie powie nam o żadnej rzeczywistości, ona powie nam o tym, co statystycznie jest najbardziej prawdopodobne.
Czyli wreszcie postulaty uczynienia z nauk humanistycznych, takich jak historia nauk ścisłych, się ziszczą. To dopiero będzie prawdziwa historia, tak, która jest policzalna, jest, którą da się zrobić w tabelkach. Mało tego, historia, którą da się bezpośrednio osadzić w konkretnych miejscach, bo przecież geotagowanie...
Ale o tym będą historia, decydować administratorzy, operatorzy...
I tak, i nie, bo masz rację oczywiście i uważam, że to jest jeden z procesów, który pochłonie to zjawisko, a mianowicie... wpuszczenie do tej gigantycznej bazy danych historycznych różnych botów, które będą działały w imieniu pewnych ideologii, czy w imieniu, w imieniu pewnych interesów, ale jednocześnie wydaje mi się, że przy tak wielkiej ilości danych niemożliwe będzie kompletne zamknięcie tego i zostawienie wyłącznie na pastwę tych algorytmów. Obok tego do gry wejdą po prostu zwykli ludzie. Zacznie się historia budować rzeczywiście oddolnie, ale nie na poziomie takim, że ludzie generują wydarzenia, tylko na poziomie takim, że domorośli historycy wezmą się za swoje komputery i zaczną grzebać w tych danych i wyciągać z nich, wiesz,
to
opowieści.
Już ma miejsce, to już
wiem,
ma
że już ma miejsce, tak, tylko to... pomyśl o ilości możliwości, która się pojawi w momencie, kiedy do jednej bazy danych loguje ci się parędziesiąt milionów osób. W podobny
tylko,
sposób.
Że teraz jest pytanie, co nas, czy będzie jakiś wspólny mianownik?
No właśnie, ja mam...
Czy będzie jakiś kod
to wspólny? Jest, ale to jest typowy problem kultury cyfrowej. Czy... Budowanie meta wiedzy o danych. Tak?
Czy, no czy właśnie.
Jak bardzo jesteśmy w stanie to uporządkować.
Pytanie, nie? Czy tu chodzi o wiedzę, czy tu chodzi o to, co nazywa się w naukach humanistycznych rozumieniem. Znaczy, chcielibyśmy wierzyć, że historia...
Jak mówią klasycy, w pewnym momencie ilość przeradza się w jakość.
Historia jako nauka. No, chcielibyśmy wierzyć, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób wyciągnąć jakiś sens z opowieści, które historycy tacy czy inni
prezentują. Ale z
drugiej strony... I używanie narzędzi, różnych narzędzi, także dzisiaj, już dzisiaj, cyfrowych do opowiadania historii, to jest jedno. Natomiast to, o czym wy mówicie, to jest jakiś rodzaj Matrixa, w którym historie, w cudzysłowie historie bym powiedział, są opowiadane przez algorytmy, tak? Na zasadzie statystycznej, demograficznej czy jakiejkolwiek innej. Natomiast ten element ludzki, współczynnik humanistyczny, znika zupełnie. Jego nie ma. Ponieważ
I tak i nie. On nie musi zniknąć.
Znaczy on będzie w algorytmach. On się pojawi z tych perspektyw.
No to jeżeli będzie w algorytmach, to zniknie. Znaczy,
nie, nie. No tak jak dzisiaj w sztucznej inteligencji. Ona ci pomaga uporządkować zasoby, ale chyba ostateczny sens nadajesz ty tym zasobom. Co z tego zrozumiałeś, to jak to, jakby, co to dla ciebie
to
znaczy?
Pytanie, do czego i w jaki sposób to wykorzystuję.
Tak, zgoda. Natomiast słuchajcie, bo mi się wydaje, że to jest jeszcze jedna siła tego procesu może polegać na tym, że rzeczywiście historia oddana w ręce ludzi może mieć taki wymiar, że obok tej wielkiej historii państwa, regionu, miasta, procesu społecznego, wojny i tak dalej, może to być skontrowane na przykład z opowieścią o historii rodziny.
Tak, to są te mikroopowieści, małe narracje. One, tak, teraz, dwa, ja bym tutaj był, to co Przemek mówi o tym, o Matrixie. Ja się obawiam tego najbardziej, że te historie, małe opowieści, one są dzisiaj narażone technologicznie na fikcyjność. Bo oczywiście historia była zawsze pisana, czy opowiadana, pamięć jest zawsze jakoś tendencyjna, sprofilowana z jakiegoś punktu widzenia. Nie ma boskiego punktu widzenia na nasze indywidualne. Znaczy tak, to zostawmy to Panu Bogu. Ludzie do tego nie mają dostępu. Tym bardziej do tych historii wielkich opowieści. Natomiast na poziomie tej małej historii ten materiał, który potrafi sztuczna inteligencja wygenerować, to ona może po prostu, to jest fikcja, fikcyjność, jest zdolna, rozmawiamy z, są te dead boty, nie wiesz z kim rozmawiasz, znaczy rozmawiasz z osobą, którą jakoby tak z twoim dziadkiem...
Do tego jeszcze wrócimy.
Upraszczacie to nadmiernie, dlatego że jedna rzecz to są wiarygodne dane.
Ale co to znaczy wiarygodne dane?
Wiarygodne dane to są na przykład takie, które w uporządkowany sposób, w zestandaryzowany sposób technicznie produkuje każdy z nas. I co do których masz zaufanie, że wiesz, że faktycznie to zdjęcie jest prawdziwe, wiesz, że ta relacja rodzinna miała miejsce i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz to jest, jak zarządzamy tymi zasobami i wtedy się pojawia to niebezpieczeństwo sztucznej inteligencji, ale w momencie, kiedy ty masz kontrolę nad swoimi własnymi danymi,
a
nad pamięcią...
A wnuki i prawnuki, czy one będą wiedziały, co jest wiarygodne?
Gdyby tak było, jak mówisz, to już dzisiaj internet byłby wyłącznie zawłaszczony przez sztuczną inteligencję i żadnego innego byśmy nie znali, bo on jest tak żarłoczny i tak łapczywy.
No jesteśmy na początku.
Jesteśmy na początku. Ale jest to jednocześnie już ten moment, kiedy widzimy pewne niebezpieczeństwa. Mhm. I chciałem przywołać drugi przykład z tych trzech. On się nazywa Archivematica. To jest open source'owy zestaw narzędzi służących do pracy z pamięcią, zasobami na przykład firmy, albo rodziny, albo prywatnymi, który daje ci możliwość używania otwartych narzędzi, niekorporacyjnych właśnie, do tego, żeby zbudować sobie swoją własną cyfrową pamięć. I zarządzać nią w sposób, który ty sam uznasz za stosowny. Czyli takie intuicje już się u ludzi pojawiły i tego rodzaju praktyki...
Sprywatyzowana pamięć, a także sprywatyzowany język. I teraz czy na ile jest to dopuszczalne?
Czy możliwe? W jakim sensie na ile to jest dopuszczalne?
Możliwe. Lepszym słowem.
Dzieje się to. Ludzie to robią.
Nie, Janowi chyba chodzi o to, że ta prywatna historia, ona nic nie znaczy, jeżeli nie jest wpisana w historię szerszą, jeżeli nie jest odniesiona. No tak, jeżeli nie jest odniesiona do tego, co ty mówisz, kto będzie potwierdzał te informacje? Kto będzie
to
potwierdzał, że to
rodzinie,
zdjęcie jest prawdziwe?
To jest bardzo proste. Tak jak w bitcoinach. Ludzie sami sobie będą potwierdzać nawzajem.
A no, czyli jest jakiś drugi człowiek. Czyli to już nie jest prywatne.
No tak, ale chodzi mi o to, że to wycieka, wiesz, poza zasięg sztucznej inteligencji, wielkich korporacji, muzeów, urzędów itd.
Czyli peer-to-peer.
Grassrootsowa historia.
Dobra. Tutaj utniemy, ale tylko na moment, bo jest jeszcze drugi wątek, który na tym jest chyba dość mocno nabudowany, czyli wątek nie tylko opowiadania historii po naszej śmierci, ale czegoś, co moglibyśmy nazwać, i tak w tytule też to nazywamy, nieśmiertelnością 2.0. Ale o nieśmiertelności 2.0 porozmawiamy za chwilę.
Cyberjada w Radiu Lublin.
Radio Lublin, Cyberjada. Dzisiaj w Cyberjadzie rozmawiamy o życiu, cyfrowym życiu po śmierci, czyli o tym...
Nawet w zasadzie nie wiadomo, czy to radio, czy Cyberjada w Radiu Lublin, czy Radio Lublin w Cyberjadzie.
Nie ma pewności jeszcze.
Nie jest to do końca rozstrzygnięte.
Cyberjada w wieczności, czy wieczność
no nie
w Cyberjadzie?
Wieczność w nie dadzą Cyberjady.
Dobra.
Już skończyliście? Już. Możemy. Rozmawiamy o nieśmiertelności, którą moglibyśmy, czy którą obiecują nam różnego rodzaju nowe technologie. W poprzednim wejściu mówiliśmy o pisaniu historii, opowiadaniu historii w przyszłości, historii bardziej indywidualnych. Co z tym się wiąże dla nas? Teraz troszeczkę skręcimy od tego, ponieważ jest jeszcze jeden bardzo ciekawy, obszerny wątek, który sygnalizowaliśmy we wstępie. Mianowicie pojawiają się coraz częściej i tych aplikacji jest rzeczywiście sporo, aplikacje, które pozwalają, czy obiecują, że pozwalają na pewien typ, rodzaj cyfrowego życia po śmierci naszych bliskich. I chyba największą rozpoznawalność, jeżeli można tutaj mówić o rozpoznawalności, ale chyba tak, cieszy się aplikacja Cwaj. Aplikacja, która pojawiła się kilka tygodni, czy głośno się od niej zrobiło kilka tygodni temu, ponieważ ta aplikacja, twórcy aplikacji wypuścili reklamę. Tę reklamę możecie Państwo zobaczyć na YouTubie na przykład. W tej reklamie, która jest sygnowana takim bonmotem z Cwaj, 3 minuty mogą trwać wieczność. Te 3 minuty są nam potrzebne do tego, żeby za pomocą aplikacji zeskanować obraz i głos, gesty.
Czyli pobrać niezbędne sample.
Pobrać niezbędne 3-minutowe sample.
Stworzyć wizualnego awatara.
Na tej podstawie aplikacja tworzy wizualnego awatara. Ale nie jest to zwykły awatar. To znaczy, to jest taki awatar, który wygląda mniej więcej jak rozmowa na FaceTime czy WhatsAppie, wideorozmowa. I ona jest interaktywna. Ten awatar jest interaktywny. W tej konkretnej reklamie mamy taką no, moralnie dość mocno wątpliwą...
Jest mniej więcej tak interaktywne jak infolinia w banku.
Tego nie wiem dokładnie. Natomiast, ale poczekajcie.
Do tego jeszcze wrócimy.
Poczekajcie.
Oczywiście
wiemy, że te reklamy bardzo często są... czyli to, co dzieje się w reklamie, nie odpowiada rzeczywistości. Natomiast chodzi o pewien mechanizm, który jest tam pokazany, ale także o pewien typ myślenia o tym, czego klient, konsument może potrzebować. Więc w tej reklamie mamy babcię, którą córka nagrywa przez te 3 minuty i potem ta babcia po śmierci towarzyszy jako awatar kolejnym pokoleniom. Czy te pokolenia już nie znają tej babci, jak się możemy domyślać, z bezpośredniego kontaktu, a jedynie z tego awatara.
I to jest to, o czym myśmy też rozmawiali wcześniej, to pytania, kto z kim rozmawia.
Ta babcia udziela rad i to takich rad, powiedziałbym, to nie jest na zasadzie, że cześć, co słychać, a wszystko dobrze i tyle, tak, usłyszeć czyjś głos. To są rady na zasadzie, co zrobić. Wnuczek pyta, co zrobić w sytuacji, w której jego dziewczyna czy żona jest w ciąży, w jaki sposób uspokoić dziecko w brzuchu i ta babcia daje pewne porady.
Ciekawe, czy ta babcia odpowie na pytanie wnuczka: babciu, w którym banku zostawiłeś swoje pieniądze?
Ja wrócę ja do tego, co Piotrek mówi, to jest test Turinga, Alana Turinga i znana sprawa, kiedy Turing w latach 53 jest nawet taka, czytałem o takiej audycji radiowej, w którym rozmawia Turing z neurochirurgiem i tu Turingowi chodzi o to, że w ciągu, żeby zidentyfikować, rozpoznać, że maszyna, znaczy przy użyciu klawiatury, gdy rozmawiasz, czy to jest człowiek, czy maszyna. I jeśli Turing ustalił, że jeśli 30%, więcej niż 30% sędziów uzna, że to jest żywy człowiek, to znaczy, że ten test zdał test Turinga. Mamy, to są wymagania z lat 50. XX wieku. Media donoszą, czyli internet donosi, że w 2014 roku przeprowadzono test w siedzibie londyńskiego Towarzystwa Królewskiego. Ten program nazywa się, stworzony w Rosji, Eugen, tak jak rozumiem. Gustman, tak się nazywał ten program. I zdołał nabrać, czy przekonać 33% sędziów. A zatem te możliwości technologiczne, że to jednak nie jest informator z banku, maszyna, która odpowiada na proste pytania, no one się skomplikowały.
Od 2014 roku zdecydowanie. Nie mówiąc już o 1950.
No ale to byłby w gruncie rzeczy argument przeciwko zabawie z taką aplikacją, ponieważ z góry możemy się spodziewać tego, że w ten sposób na takich malutkich samplach wygenerowany jakiś obrazek tego, kim jesteśmy, będzie po prostu w 95% dopowiedziany przez sztuczną inteligencję.
Tak. Chyba nawet więcej. To
na podstawie zupełnie dowolnych, jak to dzisiaj młodzież mówi, randomowych danych. I będzie ta babcia odpowiadała na te pytania tak samo jak wszystkie inne babcie w tej aplikacji.
Przepraszam, jeszcze raz przypomnę.
Będzie się tylko 3% też różnicy pomiędzy tymi babciami zawierało.
Przypomnę, myśmy też kiedyś o tym mówili. Wrócę do programu Microsoftu sprzed paru lat. Nie wiem, 4 czy 5 lat temu, tak? To jest oprogramowanie, które skanuje ludzki głos i wówczas, znaczy ten czas skanowania to jest 3 sekundy. I wystarczy 3 sekundy, żeby odtworzyć wszystko, tak? Wszystkie możliwe wypowiedzi i
to znaczy cała przeczytać seria, tym głosem tym brzmiącym głosem, tak jak ten sample.
Tak, cokolwiek, tak? Mhm. Mamy przykłady teraz, jak te zdolności technologiczne, jak one mogą zmienić, już zmieniają. Co prawda prace nad regulacjami prawnymi tego są nadal w toku. Czy mamy aktorów, którzy przychodzą na sesję, wypiją kawę, raz porozmawiają chwilę i do widzenia nie potrzebujemy ich. I teraz co dalej z tymi aktorami, to raz, dwa, osoby, które już nie żyją, oczywiście, prawda? Aktorzy, zmarli aktorzy. Kto decyduje, czy są spadkobiercy, czy To jest tak skomplikowane, bo nagle te postaci, te osoby mogą występować w rozmaitych
To są
audiowizualnych programach.
To są aspekty prawne, artystyczne. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić na moment do tego, ponieważ
związane też z modelem biznesowym, który po prostu ma za zadanie przekonać nas do tego, że wystarczy na chwilę spojrzeć w obiektyw, tak naprawdę dać sobie zrobić selfie. Mhm. I już po prostu sprawa jest załatwiona. Nie ma w tym żadnej obietnicy złożoności polegającej na tym, że ktoś zagrzebie się w naszych domowych archiwach, czy że ktoś wejrzy w głębie naszego myślenia.
Może je stworzyć. Tak,
ale nie ma problemu, można je dośpiewać. Natomiast ja bym dla przeciwwagi, jeśli pozwolicie, trzeci przykład z mojej strony. Mianowicie coraz bardziej popularny na świecie staje się taki zawód, który nazywa się life story writer albo personal historian, czy wreszcie biographical interviewer.
Wszystko po polsku, dlatego że
potrzeba jeszcze 5 chwil, żeby to się spolszczyło, ale ogłoszenie o podjęciu się takiego działania znalazłem pośród znajomych na Facebooku. I człowiek opowiada rzecz następującą. Nazywam sam siebie biografistą, oferuję siebie jako taki rzemieślnik literacki. Mam prosty model pracy, serię rozmów, na przykład 60 spotkań, nagranie i transkrypcja, opracowanie narracji. Z tego powstaje mała książeczka, dokument rodzinny albo archiwum cyfrowe. Taki prompt startowy dla AI. To może być na przykład 50 stron wspomnień plus opis poglądów w różnych sprawach. 100 zł za godzinę takiej rozmowy i macie takiego domowego skrybę, który przychodzi po to, żeby wysłuchać was cierpliwie. Potem być może wstępnie zaszeregować te dane do różnych mniej lub bardziej szerokich jakichś zbiorów i na tej podstawie zacząć budować faktycznie taki zaawansowany, duży, o wiele bardziej wiarygodny i spersonalizowany profil cyfrowy. Czyli trochę taka analogowa wersja tej aplikacji, o której mówiłeś, Przemek. Mhm. No ale kosztująca więcej pieniędzy i zdecydowanie więcej czasu wymagająca, a jednocześnie domagająca się chyba czegoś, co jest najbardziej takim niekomfortowym elementem całej tej historii, a mianowicie tego, że trzeba zacząć, jak to się ładnie mówi, strzelać z ucha na temat swojego życia. Mhm. Trzeba opowiedzieć bardzo dużo szczegółów, które nie zawsze są szczegółami fantastycznie komplementującymi nasze dotychczasowe poczynania.
Zwłaszcza jeżeli pomyślimy o tym w kontekście tego, że te dane i te informacje, no one wyjdą poza tę rozmowę. Tak. Znaczy one są po to stworzone, żeby...
Właśnie po to są. Niestety po to są.
Żeby wyszły. Tylko, że tutaj jak rozumiem...
Porządny ptak nie we własne gniazdo, a tutaj okazuje się, żeby porządna historia rodziny powstała, to trzeba ją poza własnym gniazdem.
Tylko nie dopowiedziałeś, jaka jest intencja, to znaczy po co jest ta biografia indywidualna. Ona jest po to, żeby wyszkolić AI, ponieważ wiemy, że czaty, różnego rodzaju chatboty działają lepiej i odpowiadają bardziej precyzyjnie, kiedy posiadają pewne konkretne informacje na temat nas samych.
Tak, im więcej o nas wiedzą, tym teoretycznie lepiej współpracują.
Tak, lepiej z nami.
Prawdopodobieństwo zwiększy odpowiedzi na zadane pytania. Nadal jesteśmy w sferze zero-jedynkowej. Pamiętajmy o tym.
Natomiast w tej apce, która wywołała tyle zamieszanie, tych aplikacji jest dużo więcej. Jak zacząłem szukać, to okazuje się, że
to była wersja cwaja, jeszcze będzie wersja.
No właśnie, że jest ich całkiem sporo. Natomiast co mnie przeraża, i to jest wątek, dlatego mówię, że tu mówimy o biznesie, mówimy o artystach, i to jest oczywiście ważne z perspektywy kulturowej, ale co jest przerażające, to było przerażające w tej reklamie, to obecność dzieci. Znaczy tam z tą babcią rozmawiały dzieci. Kilkuletnie, jedno z tych dzieci było jeszcze młodsze niż jedno było takie, które już mówiło, a drugie było takie, które chyba jeszcze nie mówiło. No i wyobrażam sobie, gdyby ta technologia się zadziała w jakimś zakresie, rzeczywiście stała się popularna, jakiego rodzaju koszty psychiczne, egzystencjalne poniesiemy, jeżeli będziemy uczyć dzieci, że śmierć, no nie wiem, nie istnieje. To znaczy, jak rozumieć? Znaczy, nie mamy narzędzi, którymi moglibyśmy opisać tę babcię. Żałoba po stracie bliskich jest czymś, jest nieodłączną częścią naszego życia i musimy się jej po prostu prędzej czy później nauczyć. Tutaj wydaje się, że twórcy tego rodzaju aplikacji chcą nas z tego doświadczenia w jakimś sensie przynajmniej pozbawić.
Ale tak, to co Piotrek mówił wcześniej, myśmy o tym tak rozmawiali, ten temat historii mówionej, rodzinnej, wiarygodnej, kiedy pojawiają się wnuki, prawnuki, dla nich, którzy nie widzieli owej babci symbolicznie, tak, rzecz ujmując, oni nie wiedzieli, teraz ta babcia może mówić wszystko zgodnie z programem. Poza tym ona może być, nie musi koniecznie przypominać wizualnie rzeczywistej babci. Więc jesteśmy...
Daj pan spokój, to cały szereg problemów.
Cały szereg.
Tego... Niewyobrażonych nawet w tym. Tak, pomyślcie sobie na przykład o tym, że kilkadziesiąt takich babci z pokolenia na pokolenie przeżywa i każda z nich jest babcią. Czyli ile masz babci? I nie wiesz, jakby nie rozpoznajesz, która to jest twoja prababcia, praprababcia, praprababcia. To się wszystko zaburza w tym momencie. Tak, i tak.
Mamy problem też kont premium. To znaczy,
wyobraźcie babcia sobie, nieopłacona, jak się zachowa, wyobraźcie sobie, babci opłaconej.
Tak, wyobraźcie sobie, że babcia, która no są plany jakieś taryfowe, tak? To znaczy, tak jak w
babcia
przypadku...
Plus.
Na przykład, czy na pewne
babcia
rzeczy...
Babcia premium.
Na pewne rzeczy odpowie, znaczy w pewne dialogi będzie mogła wejść.
Ale
w
myślący,
nie.
W trybie myślącym
tak,
już może być...
Chat GPT czy inny, tak. Jeżeli jest w wersji płatnej, stać go na nieco więcej.
Tak, tutaj
nieopłacona babcia odwraca się do ciebie.
Te griefboty, deadboty, też czytam, to są tanie wersje, co GPT tak, może zrobić, tak, ale są także już właśnie tak, te bardziej wyrafinowane i to już jest od kilkunastu w górę tysięcy euro.
Czyli będziesz miał taką babcię, na jaką będziecie stać.
Tak. Właśnie.
Albo ewentualnie jaką zniesiesz przy babcia z przerwami na reklamę.
To też jest,
która mówi do ciebie, ale co chwila ci podsuwa cukierek.
Znowu wracamy do tego aspektu.
Że akurat na babcie padło.
No, taki też. Przykład. Ale reklamy. Reklamy w chatbotach. O tym się dzisiaj
reklamy
jeszcze...
Reklamy w pamięci.
O tym się jeszcze dzisiaj nie mówi za dużo, ale już zaczyna się o tym mówić. To znaczy, tak jak przeglądarki podrzucają nam pewne rzeczy, pozycjonują pewne strony, to samo robią i będą robiły jeszcze bardziej nachalnie różnego rodzaju czaty, które dzisiaj bardzo często wykorzystywane są jako przeglądarki. Kiedy pyta się dzisiaj studentów o to, czy korzystają nie z przeglądarki, tylko z wyszukiwarki, to coraz rzadziej słyszę odpowiedź, że tak, nie no po co, skoro jest czat.
Ale wyobraźcie sobie takie pozycjonowanie produktów w waszej własnej pamięci cyfrowej, na przykład na zasadzie, a pamiętasz, jak jadłeś w 98 jogurt o smaku truskawkowym taki, a taki? I już jesteś załatwiony, bo ci się to przypomina, a wiadomo, że jak kiedyś coś jadłeś i ci smakowało, to chętnie do tego wrócisz.
To musiało być dobre.
Boję się takiej pamięci.
Szanowni Państwo, proszę o nas pamiętać. Taki apel do naszych słuchaczy, Cyberiady. Za dzisiejszą Cyberiadę szybciutko dziękuję. Jan Chudzik.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Piotr Staliński.
Dziękuję.
I Przemysław Wiatr. Audycję realizował Piotr Wierzchoń, a my słyszymy się za tydzień.